Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z księdzem profesorem Zygmuntem Zielińskim, historykiem Kościoła i publicystą.
Studio Wschodnie.
Pojawiają się w tej dyskusji argumenty, że gdyby cały aparat bezpieki miał informacje, na które dzisiaj autorzy tej tezy, o której rozmawiamy, czyli te sugestie, oskarżenia kierowane pod adresem papieża Polaka, jakoby miał on brać udział w tuszowaniu pedofilii, by dysponowali, to by jej użyli tej wiedzy wówczas.
Aparat bezpieki zbierał różne informacje. Na przykład mam kolegę w Poznaniu, który znalazł notatkę o sobie, nie, że jego brat pracuje w kurii pod innym nazwiskiem i że bardzo dużą rolę odgrywa i że to jest człowiek, na którego trzeba zwrócić uwagę. Nie?
A nie miał brata.
Nie miał w ogóle brata, proszę pana. Ale z drugiej strony, oni bardzo dbali o to, żeby ich informacje były prawdziwe, wie pan. Dlatego, że użycie przez bezpiekę informacji nieprawdziwej bardzo deklasowało, powiedzmy, znaczenie tej instytucji. A do tego, temu się oni bronili, bo oni chcieli być nawet ponad partią. Stąd na przykład rewelacje Boczka, czy tego księdza tam, powiedzmy, z kurii krakowskiej, oni brali cum grano salis, tym bardziej, że Boczek był pijak, był dyscyplinowany, a tamten w procesie kurii krakowskiej to wiadomo, co się działo. Był zastraszony i mu podsuwali pewne rzeczy. Proszę pana, ja tylko siedziałem tydzień w UB w 50 roku w takiej powiatówce, nie? I proszę pana, oni mnie podyktowali zeznania na dwie strony kancelaryjnego papieru, z których wynikało, powiedzmy, że ja dostarczałem, powiedzmy, broń agentom amerykańskim, że tam szpiegowałem ludzi tego, a ja miałem 19 lat wtedy, nie? I to były dwie strony bite i ten ubowiec, jak mi to podyktował, to prawda, mój teraz to ty wisisz, prawda, nie siedzisz, ale wisisz. I ja tego nie podpisałem, ale to wie pan, jak pan siedzi w piwnicy, to różne myśli przychodzą, nie? I mówię sobie, to jest tak nieprawdopodobne. A jak mnie wzięli na przesłuchanie, powiedziałem, dajcie to, to ja podpiszę to, nie? Ale tego już nie ma na stole. I wie pan, to oni tak robili. Ale jeśli im ktoś opowiadał różne takie cuda, no to była zupełnie inna sprawa, bo tu oni wiedzieli, że to jest lipa, nie? Natomiast tamto oni musieli rozebrać, czy to doniesienie jest prawdziwe, czy nie. I dlatego oni nie korzystali z tego na zewnątrz, bo to nie dawało im żadnego zysku, powiedzmy. Poza tym UB panowało, w ogóle MSW panowało przekonanie, że materiały mogą być wykorzystane w każdym czasie, ale nie muszą być zaraz wykorzystane. Natomiast tych materiałów nie wykorzystywano prawie w ogóle. W poszczególnych przypadkach, rzadko. Dlatego, że ubowcy sami w to nie wierzyli, proszę pana.
Czyli w jakim momencie w takim razie jesteśmy? Oskarżenia padły, tezę próbuje się udowodnić. Nie wszyscy w nią oczywiście wierzą, padają argumenty.
Wiara i wiedza to są dwie różne rzeczy, nie?
Ale to dotyczy też dwóch stron, tych, którzy rzeczywiście oskarżają i tych, którzy bronią Jana Pawła II?
W wielu przypadkach tak, tylko że ci, którzy bronią, muszą się oprzeć, powiedzmy, na obiektywnej metodzie badania świadka, nie? Na obiektywnej metodzie. Obiektywna metoda polega na tym, że trzeba stwierdzić, czy świadek mógł mieć taką wiedzę, czy ją rzeczywiście miał i czy ona została przekazana w takiej, a nie innej formie.
Zdaniem księdza profesora to zadanie, tego zadania nie wykonali.
Nie. I ja jestem przede wszystkim historykiem. Jestem teologiem, powiedzmy o tyle, o ile, ale jestem historykiem. I na przykład dla mnie, jeśli teza była taka, powiedzmy, ja nie mogłem jej stawiać, że przyjmuję ją za prawdziwą, a teraz udowodnię. Tylko musiałem iść tą drogą, ale w odwrotnym kierunku. Musiałem wiedzieć, o, Taką mam wiadomość. Ja badałem źródła pruskie na przykład, nie? I tam był taki sekretarz policji, który był eks-księdzem, nie? I który mnie doprowadzał do szału, bo miał paskudne pismo to gotyckie jeszcze, nie? I proszę pana, samego Brandsonga oszukali, nie? Ale on tak szedł stopka po stopce, powiedzmy, aż doszedł do prawdy. Nie wiem, czy on się tak jako ksiądz był i powiedzmy wykształcił, czy inaczej. I co trzeba przyznać, powiedzmy, na przykład Prusakom, nie? Oni nie byli, nienawidzili Polaków, chcieli ich jak najniżej, powiedzmy, zepchnąć w tej randze jakiejś społecznej, nie? Ale nigdy nie robili tego przy pomocy fałszywych testów, proszę pana. Nigdy. I na przykład tym się różniło PRL, nie? Gdzie mówili, wsadź gościa, a paragraf się znajdzie, nie? Tego nie było. A tutaj w tej chwili tą metodą się postępuje. Bo mówisz, kardynał Sapieha był lubieżnikiem i teraz szukajmy tylko, żeby to udowodnić. Nie? Oczywiście to są ludzkie sprawy i każdy może się tu mylić. Ale proszę pana, żeby wytaczać takie, powiedzmy, działa, jak tutaj ten Eke, powiedzmy, czy dajmy Gutowski, czy tak dalej, nie? Co proszę pana jest? I dlatego dobre są te manifestacje, pochody przeciwko tym tezom, powiedzmy, oskarżycieli.
A skoro ksiądz profesor mówi o tym, że jest to atak na Polskę poprzez zaatakowanie pewnych filarów tej polskości, też tego polskiego kościoła, mówimy o Karolu Wojtyle, ale na blogu też w jednym swoich felietonów ksiądz profesor pisze, że kolejny będzie prymas tysiąclecia. I to właściwie nie zadaje ksiądz profesor tego pytania, tylko stwierdza jako fakt, który nastąpi. Skąd ta pewność?
Dlatego, że to jest jeden z filarów. Tylko, że na kardynała Wyszyńskiego trudno jest znaleźć zaczepkę, nie? Ale że się jej szuka, to niewątpliwie. Nie? Dlatego, że prymas Wyszyński jeszcze w bardzo takiej, no nie licznej już, ale jednak jeszcze sporej części społeczeństwa widziany jest, powiedzmy, takim, jakim on był. Jak oni sięgnęli do Sapiehy, który był w inny sposób, ale był autorytetem niepodważalnym. Chląd, Sapieha to były autorytety niepodważalne. To i się wezmą za Wyszyńskiego. Na pewno to nastąpi. To nie ma tu zdań. Tylko on jest jeszcze zbyt młody. Natomiast gdy chodzi o Wojtyłę, o papieża, to pamiętajmy o tym, że papież żyrował wiele w Polsce, w świecie, nie tylko w Polsce. Ja uważam, że na pewno wykroczenia tego typu przez ludzi Kościoła miały miejsce, ale nie wiem ile, nie wiem gdzie, ale niemożliwe, żeby nic z tego nie było. Tylko co trzeba rzeczywiście za to zabrać się nie od strony teza, a potem dowody, tylko dowody prowadzące do tezy.
A może, księże profesorze, trzeba sprawdzić, kto tak naprawdę na tym zyskuje?
Zyskuje pewien system. System Unii Europejskiej, która dąży do przemodelowania ideologicznego i politycznego, to znaczy politycznego to będzie, powiedzmy, federacja, nie? Gdzie będzie, powiedzmy, Niemcy czy ktokolwiek rządził. I ideologicznego, gdzie będzie gender, LGBT i te wszystkie historie.
Czyli Unia Europejska jest takim sponsorem tej całej historii?
Całkowicie.
W takim razie wkraczamy w system niebezpieczny.
Unię Szumanowską tą całkowicie zmienić, oni nie kryją tego. Całkowicie przemodelować super państwo, tylko proszę pana, moim zdaniem jest tu jedno ale wielkie. Niemcy nie będą w stanie już rządzić tym super państwem tak, jakby można sobie to wyobrazić. Także co to będzie, nie wiadomo, ale proszę pana, to, że jest to zmierzch Europy w kształcie, jaki my znamy, to jest nie ulega żadnej wątpliwości.
Na te zagrożenia ksiądz profesor tych zagrożeń upatruje na Zachodzie, w Unii Europejskiej, a co z drugą stroną? Co? No bo też... No
widzi pan, teraz to właśnie się rozgrywa, co z drugą stroną. Nie?
Bo niektórzy wprost upatrują, że te rzeczy dzieją się, czy z inspiracji Kremla, służą Kremlowi.
Proszę pana, one służą Kremlowi. Wielu polityków ulega, moim zdaniem, pewnemu schematyzmowi, nie? Ponieważ zawsze do II wojny światowej Europa była w takich kleszczach. Niemcy, Rosja, nie? Czy to carska Rosja, czy bolszewicka. To się skończyło dlatego, że w 1945 roku Stalin, który był łobuzem, no, mordercą i wszystkim temu, ale głupi to on nie był, proszę pana. I on wiedział, że jeśli Armia Czerwona wparuje do środka Europy, no to Europą właściwie rządzić będzie Rosja, nie? A Niemcy były pokonane. Wielka Brytania ledwo dawała sobie radę z tym Commonwealth swoim, nie? Francja się zupełnie nie liczyła. Czyli musiała wkroczyć Ameryka do Europy. I Ameryka była gwarantem tej zimnej wojny, czy tego pokoju w Europie, nie? Ale nad Łabą stali Ruscy, nie? Z tym, powiedzmy, że następcy Stalina, już nie dorośli, powiedzmy, do tej idei, zresztą powiedzmy bandyckiej idei. I dlatego obecność Rosji w Europie zatruwała NRD, chociaż mi powiedzieli sami Niemcy, że NRD-owcy są bardziej bolszewiccy niż sami bolszewicy, ale natomiast zatruwała Rosję. Dlatego, że w Rosji zaczęto radzieckiej widzieć, co to jest Zachód, nie? Przecież masa żołnierzy, którzy spod Berlina, których ewakuowano potem do Rosji, trafiło do łagrów. Wszyscy, którzy pracowali, zmuszali przez Niemców, trafili do łagrów. Ja widziałem, jak przez Nakło przechodziły całe kolumny dawnych jeńców radzieckich, powiedzmy, nie wiem, może i żołnierzy, dziwacznie ubranych. Przy szpitalu stawała orkiestra, odegrała marsza. I oni pieszo szli dalej ze zachodu do Sowietów. Myśleliśmy, że oni idą tam, żeby do rodzin wrócić. Nie, oni do łagrów maszowali, proszę pana. I tutaj Związek Radziecki nie nadążał całym systemem ekonomicznym. Proszę pana, ekonomika, która nie opiera się na rynku, musi upaść. Bo ona nie ma żadnych bodźców, nie? Bodźce to są tylko nakaz komitetu partyjnego. No to za mały bodziec. Gorbaczow to był taki trzeźwy ekonomista i on widział, że Związek Radziecki będzie cofał się coraz bardziej, nie? A zależało mu na Rosji. I dlatego Rosjanie, którzy zawsze byli za wielką Rosją, uważali Gorbaczowa za zdrojcę i dotychczas uważają go za zdrajcę, nie? Oni aż teraz patrzą, jak ci przeciwko Ukraińcom wyprowadzają, powiedzmy, czołgi gdzieś, powiedzmy, z muzeów, powiedzmy, nie? No to widzą, jak był uzbrojony Związek Sowiecki w stosunku do Zachodu, nie?
Tego porządku już nie ma.
Nie ma.
Kształtuje się nowy, tak?
Niemcy uważają, żeby wyprowadzić Amerykę, tak samo i Francja, z Europy. Że Europa dla Europejczyków. Dlaczego? Dlatego, że Ameryka ma jeszcze siłę, żeby powstrzymać te wszystkie rewolucyjne ruchy Unii Europejskiej, nie? A jeśli Ameryka wyjdzie z Europy, no to oni zrobią z tą Europą, co chcą, nie? Z tym tylko... Że to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, no to proszę pana, jest jedno pytanie. Kto tu kogo pokona? Rosja, jeśli by Rosja zwyciężyła, to proszę pana, idzie z powrotem Tak jak w 1945 roku szła.
No dobrze, księże profesorze, to jeśli, jeśli mogę jeszcze zapytać, no bo jest ksiądz profesor współtwórcą ogromnego dzieła dwutomowego, które, o którym już się co nieco zaczęło mówić. Dzieło, które, jak mi zdradził ksiądz profesor, praca nad nim trwała kilkadziesiąt lat. No właśnie.
Początek jej to było, jak ja byłem w Kanadzie w 1992 roku, miałem tam taki wykład na temat pomocy zakonnic, głównie zakonnic, powiedzmy, dla Żydów. I miałem tabelę, przecież tam jest 100 zgromadzeń, nie, czy tam kilkadziesiąt. No i był Richard Tindorf na tym, nie? I on mówi, no to może będziemy to dalej ciągnąć. A ja mówię, no ja będę zbierał materiały tego, no ale ja się tym zająć nie mogę, bo ja mam katedrę. Ja muszę różne rzeczy robić. Nie? On mówi, no to ja się zajmę. A będziemy współpracować. No i tak trwała współpraca 30 lat. Nie? On głównie jak zdobywał materiały za granicą, to ja je weryfikowałem. Czy one były tak, to co teraz mówiliśmy poprzednio, każdy materiał jest sprawdzony i absolutnie pewny. W pewnym momencie ja mówię, że panie Ryszardzie, my musimy wydać tę książkę. Mówi, nie, mój, to będę dalej prowadził, moje panie. Dalej to będzie kilkanaście przypadków i tego. No i tutaj zgłosiłem się do Kalinowskiego, on do tego pozytywnie podszedł, potem ta fundacja Heschela, powiedzmy, nie się włączyła. No iśmy to robili, nie tylko założenie było takie. Nie podejmujemy żadnej polemiki z nikim.
Tylko fakty.
Tylko fakty. Przy pisach nieraz jest, no, że ten jest innego zdania czy tego, ale nigdy się nie podważało tego, sprawdź fakty. Nie myślałem, że to tak wyjdzie. 130 stron to jest indeks nazwisk. 40 stron indeks miejscowości, panie. To jest druga książka w zasadzie. No.
To była pierwsza część rozmowy z księdzem profesorem Zygmuntem Zielińskim, historykiem Kościoła i publicystą. Na wysłuchanie kolejnej części zapraszam za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.